Chwała Bogu, witam Was bardzo serdecznie, że mogę znowu tutaj być dzisiaj razem z Wami. Jesteśmy razem z żoną. Tak mogę powiedzieć, że właściwie prosiliśmy się to trochę tak sami, prawda? Ale byliśmy z radością przyjęci i dożywamy i tego teraz, i w tym czasie, który możemy też spędzać z rodziną Waszego brata przełożonego, z jego żoną, z jego dziećmi. I jesteśmy wdzięczni Bogu, że Bóg zdarzył takie możliwości. Tak troszkę może krótko opowiem, jak do tego doszło. No, wyjechaliśmy tutaj też, tak można powiedzieć, na taki trochę odpoczynek, ale też to było związane z tym, że nasza córka wracała, myśmy ją odbierali w Gdańsku i też chciała przyjąć chrzest, a siostra najstarsza od żony razem z mężem prowadzą taki ośrodek dla osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu w Łękini. I także po prostu wybraliśmy się tutaj, tak żeby jeszcze i też rodzinnie się spotkać, bo i najmłodsza siostra też w tym ośrodku pracuje. Także wiele rzeczy, czy jak gdyby wiele przyczyn takich się złożyło ku temu. I tak byliśmy zachęceni. W sercach naszych było takie pragnienie, żeby spotkać się z rodziną, z bliskimi. A przy tym wszystkim też dla nas to było takie bardzo cenne, że nasza córka właśnie przyjmowała chrzest wodny właśnie tam w Łękini nad jeziorem. Ja już dzisiaj troszeczkę tak wspominałem, bo byliśmy też tam w Sarbinowie, gdzie taki chrześcijański, można powiedzieć, nie obóz, bo to takie wczasy rodzinne, prawda, gdzie brat Aleksander Barkoczy też usługuje. I możemy tak powiedzieć, że wiele takiej łaski na życie nasze spływa właśnie przez te kontakty, przez te relacje, które możemy mieć na gruncie Kościoła, gdzie możemy spotykać się z tymi, których już znamy, poznajemy nowe osoby i widzę, to jest taka radość, taka wdzięczność w naszych sercach, a przy tym jest to czas też takiego wypoczynku dla nas, prawda? I myślę, że nie byłby to czas pełnego Bożego błogosławieństwa, tak mówiąc o wypoczynku, gdyby właśnie nie te kontakty, gdyby nie te relacje z ludźmi wierzącymi, z Kościołem, z braćmi, z siostrami, i jesteśmy Panu wdzięczni za to. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? No tak, pamiętacie, ja też pamiętam, ja tu byłem dwa razy, prawda, z Mirkiem Kuntem. No, poznaliśmy się chyba z bratem Waldemarem wcześniej, tam w Wiśle, skąd jego żona pochodzi. I tak te więzi się, tak widzę, stają się coraz bliższe dla nas. To jest też taka radość i wdzięczność właśnie, że możemy, kiedy tak zadzwoniłem do brata Waldemara i wiem, że jeszcze inni goście przyjeżdżają, ale z takimi otwartymi sercami nas tutaj przyjęliście. I jeszcze raz dziękujemy za to. Jesteśmy Bogu wdzięczni jeszcze raz za to wszystko, co możemy wspólnie razem z tym Kościołem Pana Jezusa przeżywać. A to słowo, którym chciałbym się podzielić, jest zapisane w drugim liście do Tesaloniczan. Ja przeczytam go zaraz. Chciałbym też jeszcze tak wspomnieć, że u nas właśnie też we wtorki mamy spotkanie modlitewne, ale my tak licznie się nie zgromadzamy, chociaż zbór jest dosyć duży. Zrobił się taki, myślę, można powiedzieć, taki stały skład, niekiedy poniżej 10 osób, niekiedy trochę więcej. I też właśnie we wtorki o godzinie 18:30 mamy każdy wtorek modlitwę. Żona chodzi, ja chodzę, jak nie idę do pracy też na noc. Ale staram się, jest tak już z potrzeby serca, żeby jednak na takim spotkaniu być i widzę, że to jest ta nasza zależność od Pana, że jest to czas, kiedy możemy o swoich problemach też mówić, bo może przy takim gronie, prawda, no to każdy może choćby króciutko coś powiedzieć o swojej potrzebie, chociaż wiem, że jest to czas tak typowo przeznaczony na modlitwę i tego też trzeba tak bardzo pilnować, bo to potem może się tak bardzo rozrósł w tym kierunku, że każdy będzie chciał coraz więcej powiedzieć i praktycznie na tą modlitwę potem może zabraknąć czasu, ale tak widzimy, że ciągle trzeba się uczyć, żeby być blisko Pana i żeby to życie szło w tym kierunku, żeby Go lepiej poznawać, być bliżej Niego, a Pan chce i błogosławi nas. To, co przeczytam, może ja to jeszcze potem tak trochę poszerzę z innych miejsc słowo, które jest bliskie takie mojemu sercu. I myślę, że jest to taki czas i słowo, które przeżywam już od dłuższego czasu. Nawet nie umiałbym może tak bardzo precyzyjnie tego określić i powiedzieć, po prostu z czego, czy jakoś konkretnie powiązać z jakąś sytuacją, ale jest to dla mnie takie bardzo też poruszające i cenne, że Bóg mówi do mojego serca, że pewne rzeczy mi pokazuje, jeżeli chodzi o moje indywidualne życie, o to, co mamy w Jezusie Chrystusie i w czym jest to, w czym jest ta Jego łaska i w czym jest ten Jego charakter. I tu w liście do Tesaloniczan, w drugim liście, w drugim rozdziale, od 13 wiersza może przeczytam, to jest, tak zaglądałem też jeszcze do Dziejów Apostolskich i tam jest w tych Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale też opisane, kiedy chyba po raz pierwszy apostoł Paweł był tam w Tesalonikach, to jest dzisiejsze Saloniki, prawda, miasto w Grecji. I po prostu tam jest napisane, że sporo też i wybitnych greckich niewiast i mężów uwierzyło, ale kiedy on przyszedł do tej Tesaloniki, to on najpierw tylko Żydom głosił przez 3 sabaty na podstawie pism, rozprawiał z nimi i głosił im Chrystusa i wykazywał, że tym Mesjaszem, że Zbawicielem jest Jezus Chrystus, ale oni tego już potem nie chcieli słuchać, bo wiadomo, jakie było nastawienie, że to oni uznawali tak oficjalnie, jeżeli chodzi o żydostwo w tamtym czasie, to dla nich to była sekta, nowa nauka, niewłaściwe, po prostu coś niewłaściwego i po prostu tam nawet potem zostało wzbudzone prześladowanie, ale poganie się nawracali i zbór powstał i po jakimś czasie powstały też te listy z inspiracji Ducha Bożego i to słowo, które Paweł kieruje do tego zboru i to już był drugi list, z którego my dzisiaj tutaj chcemy przeczytać to słowo, a tak wiele cennych rzeczy w tym liście jest zawarte. I te listy są takie bardzo proste i można powiedzieć, że ten zbór na przykład w odróżnieniu do zboru w Koryncie był takim bardziej ułożonym, uporządkowanym. Nie było tyle problemów, które były w zborze w Koryncie. I może będziemy czytać od 13 wiersza, drugi rozdział drugiego listu do Tesaloniczan. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Do tego też powołał was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz, a sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku. A może zatrzymiam się i potem będziemy czytać dalej. Ale powiedzcie sami, po prostu kiedy czytamy ten tekst, jak bardzo on jest taki ciepły, taki zachęcający. Tutaj Paweł mówi o tym dziękowaniu i on mówi nawet w formie takiego nakazu, czy odnosi to do siebie. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia. I mówi o tym powołaniu, o tym wybraniu przez Pana i zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. I jeszcze jak gdyby raz przypomina, że do tego was też powołał przez Ewangelię, którą głosimy. I chociaż oni te rzeczy wszystko bardzo dobrze znali i wiedzieli, prawda? Bo dla nich to było takie bardzo świeże. My dzisiaj po prostu już na gruncie, można powiedzieć, chrześcijaństwa i tej religii, która istnieje, to nie jest coś takiego zupełnie świeżego i nowego, bo każdy gdzieś, nawet będąc nienawróconym, już zetknął się z pewnymi rzeczami, które dotyczą chrześcijaństwa. Ale myślę, że tak samo i my, po prostu, którzy doznaliśmy łaski Bożej i zostaliśmy odrodzeni i zbawieni przez ten osobisty kontakt ze Słowem Bożym i z Panem Jezusem Chrystusem, to dobrze jest, kiedy jak gdyby na nowo te nasze myśli i pragnienia zostaną nakierowane na ten właściwy cel, że to zbawienie, to co Bóg uczynił w naszym życiu, bo myślę, że istnieje takie niebezpieczeństwo, że człowiek po jakimś czasie, kiedy Bóg go już oczyści, podniesie, po prostu wprowadzi na tą swoją drogę, uporządkuje jego życie, to człowiek ma takie tendencje, że zapomni o tym, jakim był kiedyś i jak to, tak może sobie myśleć, jaki to ja jestem dobry, prawda? Jak to moje życie już takie jest, takie ułożone, błogosławione i człowiek jak gdyby po prostu przypisuje sobie i ma tę tendencję, żeby sobie te zasługi z tego wszystkiego przypisać. A on tutaj mówi, apostoł Paweł na nowo mówi, że wybrał nas Bóg, prawda? Od początku ku zbawieniu, ale przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. I do tego, żeśmy zostali powołani przez Ewangelię. Nie w żaden inny sposób. W liście do Efezjan, ta prawda, tam jest przypomniane, że nie dla uczynków Bóg nas zbawił, ale znowu przez wiarę w to dzieło odkupienia. I my jako ludzie wierzący, ja myślę, jeżeli co jakiś czas takie odświeżenie z tej strony przychodzi, to ja widzę, to dziękczynienie z tego płynie. Bo jeżeli człowiek sobie coś przypisuje, to już nie jest tym, który dziękuje, tylko chodzi w tych własnych myślach, w tej dumie, w jakiejś pysze. A jeżeli na nowo widzi we właściwy sposób to swoje zbawienie według Słowa Bożego, wiecie, to ta jedna rzecz szczególnie będzie widoczna w naszym życiu, że my będziemy mieć to usposobienie do dziękczynienia. I Paweł też tutaj to mówi. My jednak powinniśmy dziękować zawsze. Wiecie, gdyby już nie było jakichś takich szczególnych, bardzo osobistych powodów z naszej strony, bo my zazwyczaj dziękujemy, jak jakaś konkretna potrzeba, jakieś zdarzenie miało miejsce i Bóg nas wyrwie i wtedy jesteśmy tacy bardzo chętni i tacy bardzo poruszeni po prostu, żeby Bogu dziękować. A tu jest powiedziane, my powinniśmy jednak zawsze Bogu dziękować. Bracia umiłowani przez Pana, za to wybranie, za to zbawienie, gdziekolwiek jesteśmy, gdziekolwiek Pan nas postawił, po prostu On chce. I właściwie, kiedy wiecie, czyta się te słowa, to ja widzę, że jest to tak bardzo zachęcająco, tak bardzo ciepło podane i potem jest w 15 wierszu powiedziane, przeto bracia, trwajcie niewzruszenie, żeby po prostu nic nie było w stanie poruszyć tej naszej ufności, to co dotyczy Ewangelii, zbawienia, tej naszej przyszłości, a popatrzcie się, jak wiele rzeczy przeciwnik próbuje wykorzystać ku temu, które są ze świata, różnych naporów, ataków, wiecie, żeby jednak to wzruszyć, po prostu, żeby spowodować jakieś zachwianie, jakieś wątpliwości. I te rzeczy, często może nawet można powiedzieć, że dzieją się w ukryciu, że człowiek jak gdyby traci taką pewność, taki grunt. I tu jest powiedziane, żeby trwać niewzruszenie, żeby to było nieporuszone, niezależnie od okoliczności. Jeszcze powiem coś takiego, że wiele razy, kiedy nasze uczucia i odczucia są takie, jesteśmy tak pozytywnie nastawieni, dobrze się czujemy, nic nam nie dokucza, to jak gdyby jesteśmy tacy bardziej otwarci, bardziej chętni, prawda? I jest to zbawienie jak gdyby taką większą radością dla nas i to dziękowanie za to. A ja myślę, że to niewzruszenie, ono nie jest zależne od tego, jak się czujemy dobrze, czy źle, czy nam coś dokucza, czy są problemy mniejsze, czy większe, ale to niewzruszenie, to trwanie niewzruszone, ono jest zależne od tego, że widzimy ciągle na nowo tego naszego Zbawiciela, tego naszego Odkupiciela, Pana Jezusa Chrystusa. I potem powiedziane, a sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował, prawda? Że wszystko to jak gdyby ma źródło w tej Bożej miłości. Wiecie, bo gdyby nas Bóg nie miłował, czy te wszystkie rzeczy właśnie z tym, łącznie z tym, co jest najważniejsze, że skoro Bóg oddał wszystko i to, co miał najcenniejsze, swojego Syna, żeby Go na tą ziemię posłać, na to cierpienie, na tą śmierć, na to poniżenie i to, co miał najcennego, najcenniejszego, jeżeli dał to, co najcenniejsze, żeby człowieka ratować, to świadczy o tej Jego niesamowitej miłości, którą On do człowieka żywi i którą ma w swoim sercu. I tu jest powiedziane, który nas umiłował i tu jest powiedziane, że dał nam pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski. I jest taka prośba, myślę, w tym słowie, które Paweł kieruje do tego zboru i jest tutaj potem powiedziane w tym 17 wierszu, niech pocieszy serca wasze. I znowu o tym utwierdzeniu jest powiedziane już tak bardziej konkretnie, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Jeszcze tak na chwileczkę się zastanówmy o tej pociesze. Niech pocieszy serca wasze. Niech pocieszy. Tak tu dziś jesteśmy w tym gronie. Wiecie, potrzebujemy takiego pocieszenia? Potrzebujemy. Ja nie znam, prawda, co każdy z was przeżywa, co dzieje się w waszym życiu, prawda? Niekiedy może na twarzy tego nawet nie widać, a nawet może wszystko tak wyglądać, że wszystko jest w porządku, prawda? A gdzieś tam w sercu może być jakiś ból, jakieś zmartwienie, jakaś troska, jakiś brak perspektywy, patrząc się na to, co nas tutaj wokoło otacza. A tu jest powiedziane, niech pocieszy serca wasze. Myślę, że to jest takie niesamowicie cenne, że kiedy Bóg nas pociesza, to może być gdzieś na osobności, gdzie spędzamy czas z Nim w modlitwie. Może to być przez to, że w tych kontaktach, tak jak ja mówię i o których już tutaj mówiłem, na gruncie Kościoła, na gruncie społeczności, więzi z innymi ludźmi wierzącymi, że właśnie w tych relacjach przychodzi taka pociecha, że ktoś, można powiedzieć, i można by to było tak nazwać, jeżeli to jest ta Boża miłość, to jest to właśnie na takim gruncie takiej bezinteresowności. Nie dlatego ktoś mi robi coś dobrze, żeby coś za to zyskać, tak czy inaczej, czy siebie jakoś wynieść, ale po prostu, że jest to jak odruch serca. I ja widzę, jeżeli my z czymś takim się spotykamy, to jest to wiele razy, to mogą być mniejsze czy większe rzeczy. Ale ja widzę, że to niesie tą pociechę. I niekiedy, tak mówię, Bóg bezpośrednio może pocieszyć to serce w czasie modlitwy jakimś słowem, dotknięciem Ducha Bożego, zdjęciem tego ciężaru, balastu jakiegoś, który jest na naszych barkach, a niekiedy to może być właśnie przez ten kontakt z innymi ludźmi wierzącymi, że człowiek widzi, że Bóg się troszczy, że nie jestem pozostawiony samemu sobie. I tu jest to w formie modlitwy. Niech pocieszy serca wasze. I tu jak gdyby budowa tego listu jest taka, że apostoł Paweł najpierw mówi o ich potrzebach, a potem w tym trzecim rozdziale od pierwszego wiersza jest powiedziane na ostatek, kiedy on już zmierzał ku końcowi po prostu tego listu, to on też po prostu, popatrzcie się, jest w tym taka współzależność, że z jednej strony on był tym, który oddał całe swoje życie, prawda, do służby. Bo tak mówi apostoł Paweł, że o moim życiu mówić nawet nie warto, ale bylebym tylko dokonał biegu i tą służbę dokończył, którą mu Pan zlecił, że jego życie było takie zupełnie poświęcone dla Ewangelii, dla Królestwa, Bóg używał go i po prostu szło to w tym kierunku, że służył w różny sposób, prawda? I tym, którym znał i tym, których nie znał, tak na przykład w liście do Kolosan tam jest powiedziane i tych, którzy mnie osobiście nie poznali, ale też słysząc o tym, że jest tam zbór, to jego gorliwością było to, aby się modlić o ten zbór. I nie tylko się modlił, ale modlił się o słowo i potem napisał list, prawda? Też, który tak bardzo jednoznacznie, tak bardzo wyraźnie wskazywał na Jezusa Chrystusa i w tych listach też widać właśnie tą troskę, aby wszystkie te zbory były zachowane, aby były blisko Pana. I można powiedzieć, że był cały czas tym, który daje, prawda? Który daje siebie, który daje to, co mu Pan daje. A potem jak gdyby zwraca się też z taką swoją potrzebą, prawda? Że on służył, inni potrzebowali, ale on też widział. I tak to tutaj pisze. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas. Módlcie się za nas, a więc za tych, którzy służyli. I też to nie był zawsze, jak gdyby tylko sam apostoł Paweł, jedna osoba. Ale ja widzę, jak się tak czyta listy, czy do Tymoteusza, czy inne, to była Pryscyla i Akwila w Koryncie, prawda? I tam razem pracowali, potem był Sylas, potem był Apollos, potem był Tymoteusz, potem był Tychik, potem było jeszcze wielu innych, którzy z nim współpracowali. I myślę, że kiedy on tutaj mówi na ostatek, bracia, módlcie się za nas, to myśli o tych innych współpracownikach, którzy razem z nim służyli Ewangelią. I też można powiedzieć, że jak gdyby nie myśli tymi kategoriami takimi bardzo osobistymi o swoim życiu, bo on już wcześniej powiedział, że o moim życiu mówić nie warto, ale popatrzcie się, ta prośba, którą tutaj wyraża i która jest po prostu tą prośbą do modlitwy, to mówi, módlcie się za nas, ale po co? Aby słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was. I to była taka jego wielka też, można powiedzieć, gorliwość, jego powołanie, jego życia. Kiedy był w więzieniu, to on mówi coś takiego, że chociaż on sam był związany, ale mówi, słowo nie było związane. I jak gdyby jego radością, jego celem w życiu było to, aby zwiastować słowo. Po prostu bez względu na okoliczności. Bo pamiętamy tą sytuację w Filipii, prawda? Że można byłoby powiedzieć, że po tym wszystkim, co przeżyli i po tym niesamowitym cierpieniu, to tak wiele razy, ja widzę, wiele razy spotykają nas o wiele mniejsze rzeczy. Czy nawet ten stopień trudności jest nieporównywalny do tego, co oni przeżywali. A ja widzę, jak człowiek bardzo szybko by się wycofał gdzieś na gruncie goryczy, że robisz coś dobrego, potem to jest tak nieodebrane do końca, szukałbyś tego uznania, jakiegoś podziękowania, tej chwały w tym wszystkim, a tu akurat to idzie zupełnie w tą stronę, jeszcze od kogoś po prostu otrzymasz takie, no jak to mówią tak popularnie u nas, jeszcze ktoś po głowie cię uderzy, po uszach dostaniesz i czujesz się taki rozczarowany, że przecież służysz Bogu, robisz dobre rzeczy i nie jest to zauważalne, a wręcz przeciwnie, jest to źle odbierane i człowiek wtedy jest tak po prostu gotowy do tego, żeby się odsunąć, żeby zostawić. Ja widzę, wiele razy sam to przeżywałem z innymi, kiedy rozmawiałem, oni też to tak odbierają, że jak szybko nas niektóre rzeczy potrafią zatrzymać, jeżeli chodzi o służbę, o życie, o to, żeby naprawdę z takim otwartym sercem służyć Panu, żeby się nie dać zatrzymać. I widzę, poczynając, wiecie, od tego gruntu swojej własnej rodziny. Bo tam niekiedy ja widzę, jak gdyby najłatwiej po prostu człowieka jest zatrzymać, bo wystarczy drobna rzecz. Tutaj jesteśmy tacy bardzo też otwarci, szczerzy, czego na przykład w stosunku często do innych ludzi, którzy jak gdyby są już troszeczkę dalej od nas niż ta najbliższa rodzina, to my potrafimy pewne rzeczy tak jak gdyby zachować, po prostu przemyśleć, żeby nie reagować od razu emocjami. A tutaj w stosunku do tych najbliższych to wiele razy człowiek się nie kontroluje, tak przed Panem nie pamięta. A ja widzę, że jednak wszędzie tego trzeba, żeby po prostu ten pokój Boży za wszelką cenę zachować. A jego pragnieniem tutaj było, żeby słowo się krzewiło, żeby się rozsławiało, podobnie jak u was. I potem jeszcze, popatrzcie się, on tutaj też się modli. I abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. I w liście do Tymoteusza apostoł Paweł też jeszcze coś takiego mówi o kotlarzu Aleksandrze. Mówi, i ty jego się strzyż. Albowiem bardzo sprzeciwił się słowom naszym i tamtam jeszcze chyba, że wyrządził im wiele złego. Nie jest nic bardziej konkretnie już bliżej powiedziane, a tutaj, popatrzcie się, jest taka modlitwa, taka prośba do modlitwy, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych. Bo ja myślę, że wiele razy nam zagraża też takie niebezpieczeństwo, że kiedy człowiek jest taki otwarty, to inni to mogą wykorzystać, prawda? Ktoś by powiedział, że niekiedy może być taką naszą naiwność. I z jednej strony my mamy być czujni, roztropni, a z drugiej strony szczerzy jak gołębie. I ja widzę, że tym bardziej dzisiaj, wiecie, w tym świecie my naprawdę potrzebujemy, żebyśmy byli zachowani od ludzi przewrotnych i złych. Bo na samym początku to nie od razu tak wszystko wygląda, a po jakimś czasie po prostu sytuacja może pójść w takim kierunku. I myślę, że jednak chodzi o ten element zaufania w stosunku do innych ludzi, że to powinno się cechować takim pewnym stopniem ograniczenia. Nie jakąś wrogością, ale żeby przed Panem nie być takim jak gdyby zupełnie dla drugiego otwartym, ale umieć zachować pewien taki dystans tam przed Panem, gdzieś w swoim wnętrzu. I myślę, że ta modlitwa to jest coś więcej, bo tu jest powiedziane, abyśmy byli wybawieni. To znaczy, że Pan ma moc, aby nas zachować, wiecie, w tym świecie od takich ludzi przewrotnych i złych. I tu jest powiedziane, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. I tu potem jest dalej napisane, a wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. Z jednej strony jest powiedziane o tym, abyśmy byli, wcześniej już to tu czytałem, abyśmy się trzymali niewzruszenie. A tu znowu jest powiedziane o tym, abyśmy byli utwierdzeni. A wierny jest Pan, który was utwierdzi, żeby ta Ewangelia, wiecie, to był taki fundament i to Słowo Boże i to, co przychodzi z Ducha Bożego, żebyśmy przez to postrzegali wszystko, co jest wokół nas, cały ten świat, a nie przez problemy, jak gdyby patrzyli się na Słowo, na Ewangelię. Bo ja widzę, że to jest wielkie niebezpieczeństwo, że to można jak gdyby tą kolejność przewrócić, że człowiek niekiedy może przez problemy patrzeć się na łaskę, na Królestwo Boże i tak trudno jest się wtedy przebić. A ja widzę, my powinniśmy tak przed Panem stać, tak długo szukać tej społeczności i tego czasu z Nim, żeby umieć przejrzeć przez Słowo, wiecie, na problemy, na to, co nas otacza. I ja myślę, że to jest to utwierdzenie w Panu, które czyni On sam. Wierny jest Pan, który was utwierdzi i tu znowu jest, można powiedzieć, no wszystko to jest według słowa i strzec będzie od złego. Pan Jezus się modlił już na samym początku w tej modlitwie arcykapłańskiej. Proszę i nie, żebyś ich wziął ze świata, ale abyś ich zachował ode złego. A tu jest powiedziane, strzec będzie ode złego. I ja myślę, że chodzi tutaj też i bezpośrednio o przeciwnika, prawda? O jego wpływy, dlatego że o diable jest powiedziane, że jest mordercą i kłamcą. I tak jak z jednej strony powinniśmy być świadomi tego cały czas, prawda, w Duchu Bożym, co mamy w Panu Jezusie Chrystusie, kim On dla nas jest, żeby to było takie świeże, to także ja widzę, że cały czas, jeżeli Słowo Boże mówi o czujności, musimy wiedzieć, że mamy wroga. Wiecie, to jest niesamowite. A niekiedy to tak wygląda, jakby chrześcijanie zapomnieli, że jest wróg i to śmiertelny wróg, który po prostu jego jedynym zamysłem jest, żeby zniszczyć człowieka. Jeżeli Pan Jezus sam powiedział o nim, że on jest mordercą i kłamcą i że wprawdzie nie wytrwał, wiecie, to on nie ma innego celu w tych wszystkich pokusach i tym wpływie na życie nasze, jak tylko, żeby nas doprowadzić do ruiny i do zniszczenia. Wiecie, taki jest cel diabła. I ja widzę, kiedy my o tym wiemy, jesteśmy tego świadomi, to też myślę, że taki człowiek, który w taki sposób żyje i porusza się, po prostu, no to nie tak łatwo jest, żeby jak gdyby wyrządzić mu krzywdę, czy złapać go w jakąś pułapkę. I tu jest powiedziane, że to Pan będzie nas strzegł od złego. I tu potem dalej jeszcze jest napisane, co zaś do was, to mamy ufność w Panu, że to, co wam rozkazujemy, czynicie i czynić będziemy. I też mnie to tak zastanowiło, że tu jest powiedziane, że apostoł Paweł to tak tutaj napisał, że rozkazujemy wam. Dzisiaj to jest takiego coś, co już myślę, że nie za dobrze jest przyjmowane na gruncie Kościoła, żeby komuś coś rozkazać, prawda? No tak można prosić, propozycje składać, ale tak rozkazać komuś, to już nie zawsze dobrze jest przyjęte. Ale w tej Bożej miłości, po prostu w tej Bożej śmiałości i odwadze, tutaj po prostu te rzeczy też szły w takim kierunku. I teraz ten piąty wiersz jeszcze chciałbym przeczytać, który też tak w ostatnim czasie i w innych miejscach tak zobaczyłem, jak dużo Słowo Boże mówi na temat tej Bożej miłości. Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Wiecie, tak na nowo też mnie to poruszyło. Wiecie, ku różnym rzeczom mogą być nakierowane nasze serca, już jako ludzi wierzących, prawda? Kiedy tak popatrzę się na inne miejsca, może jeszcze przeczytam, żeby nie być takim gołosłownym. Z listu do Efezjan. Też to słowo niedawno czytałem. 4:15. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. I jeszcze raz ten 16, i jeszcze dalej 16 wiersz, z którego całe ciało, spojone i związane, przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. Wiecie, co mnie tutaj też tak poruszyło? Jest bardzo wyraźnie i bardzo jasno powiedziane, że mamy być szczerymi w miłości, ale tu jest powiedziane pod każdym względem, że mamy wzrastać w Chrystusa, który jest głową. I potem tu jeszcze jest powiedziane o tym ciele, o Kościele i też jest powiedziane, że to ciało, że ono siebie samo buduje w miłości. Wiecie, Taki jest charakter Chrystusa. I tu jest napisane to, co czytaliśmy z tego drugiego listu do Tesaloniczan, też aby Pan kierował serca nasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Czy są to łatwe rzeczy, prawda? Należałoby zapytać. No bo tak, może tak dość ogólnie te rzeczy przedstawiam i mówię, opowiem taki krótki przykład z tego ostatnio, co przeżywałem. Kiedy byliśmy tam w Łękini i potem uczestniczyliśmy w nabożeństwie, była pamiątka Wieczerzy Pańskiej i też może ujmę to tak ogólnie, że ta forma pobożności, w jaki sposób po prostu tam ci ludzie byli prowadzeni, jak reagowali, na pewno ona różni się od naszych wzorców, od mojego sposobu pojmowania i przy tym, w tym nabożeństwie też była pamiątka Wieczerzy Pańskiej. Ale znowu, kolejna rzecz, że znowu forma tej pamiątki znowu była troszeczkę inna, a może nie tylko troszeczkę, ale w znaczącym stopniu inna niż u nas. Prawda, że były kieliszki, prawda, i chleb to było to pieczywo i tak w pewnym momencie, wiecie, zacząłem się zastanawiać, czy ja w tym wszystkim mam brać udział, prawda? Tak zacząłem sobie takie zadawać, bo jakieś tam wątpliwości zaczęły się budzić w moim sercu. I tak czekałem w modlitwie na Pana, ale z drugiej strony, kiedy słyszałem świadectwa, wiecie, kiedy Bóg wyrwał ze strasznych rzeczy tych ludzi, gdzie nie było już żadnej nadziei, gdzie w tym świecie nikt by im nie pomógł, prawda? Tym ludziom, którzy byli zniewoleni narkotykami i innymi rzeczami, to jak gdyby był ten główny problem, ale na bazie tego problemu jeszcze wiele innych było problemów, że życie rodzinne, życie matki, życie dzieci, życie żony po prostu było doprowadzone do granic wytrzymałości, do ruiny, po prostu do wegetacji, do straszliwych napięć, problemów i kłopotów. I wiecie, jeżeli teraz to Pan Jezus Chrystus jest tym, który ich zbawił, ich wyrwał i to na skutek Ewangelii ich życie się zmieniło i chociaż może oni dzisiaj nie są jeszcze tacy, jak ja bym sobie to wyobrażał, ani to, ta ich forma pobożności nie jest taka, jaka, w jakiej może my zostaliśmy wychowani, to wiecie, przyszedł taki pokój do mojego serca, że pamiątka Wieczerzy Pańskiej jest dla Kościoła, prawda? Tam, gdzie jest ciało Chrystusa. I przyszła mi taka myśl do serca. Jeżeli tu jest ciało Jezusa Chrystusa, jeżeli tu jest Kościół, to możesz uczestniczyć. I potem wszystkie te rzeczy już przestały mi przeszkadzać, prawda? Ale ja widziałem, ja potrzebowałem dobrego nastawienia. Bo ja myślę, że ta miłość Boża, ona rozpoczyna się od tego momentu, kiedy nastawienie serca człowieka staje się inne. Że choćbym nawet pewnych rzeczy nie wiedział, ale nie jestem już z góry uprzedzonym człowiekiem, prawda? I jak gdyby tylko na gruncie wrogości, niechęci, nieufności podchodzę do drugich ludzi. Ale jak gdyby nie chcę tego, żeby to swoje ja tak wynieść, ale jestem taki jak gdyby no niewiedzący, nieumiejący, czekający na Pana, ale też nie akceptujący wszystko bez zastrzeżeń. Ale Boże, no Ty mi to pokaż, bo ja naprawdę nie wiem. I wiecie, i widziałem, że naprawdę Pan chce w tej miłości nas prowadzić i w tej miłości sobie usługiwać i patrzeć na Kościół. Bo ten Kościół to nie jest tylko jedna denominacja, ten Kościół to nie jest tylko jak gdyby mój zbór, a często to wszystko nam towarzyszy. I też, wiecie, nie zachęcam nikogo, aby iść w kierunku kompromisu, prawda? Bo to jest spustoszenie i zniszczenie dla Kościoła. Ale żeby iść w kierunku Bożej miłości. I teraz jeszcze chciałbym przeczytać, wiecie, jaka ta Boża miłość jest. Takie bardzo znane, szczególne miejsce z pierwszego listu do Koryntian. Ja pamiętam, że był czas, kiedy nawet w Kościele Ewangelickim, wiecie, myśmy się na pamięć uczyli tego hymnu o miłości, ale tak sobie myślę, ile po prostu z tego zostało, prawda, w życiu moim, bo można uczyć się, można wiele wiedzieć, ale widzę dopiero jak gdyby teraz pewne rzeczy do mnie docierają, jak bardzo tego potrzebuję. Ja może nie będę tak czytał wiele już tutaj, ale tu jest powiedziane od 4 wiersza z 13 rozdziału. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Może te kilka wierszy. I z jednej strony zobaczyłem, jak to czytałem, że z jednej strony jest powiedziane, jaka ta miłość jest, prawda? Tu jest powiedziane, że jest cierpliwa, że jest dobrotliwa, ale z drugiej strony jest powiedziane, jaka ona nie jest. I ja myślę, że to jest wtedy łatwiej zrozumieć, bo tu jest powiedziane, że nie zazdrości. Zazdrość wiem, czym jest, prawda? I tak właśnie na tym gruncie zastanówmy się na chwileczkę, że jeżeli ta zazdrość jest w moim sercu i mimo, że już jestem człowiekiem wierzącym, to nie mogę powiedzieć, że to jest miłość, kiedy zazdroszczę, prawda? I tu, żeby to było łatwiej zrozumieć, to jest powiedziane, że miłość nie zazdrości. A jeżeli zazdroszczę, to mogą być rzeczy materialne, to może być kwestia pozycji, jakiegoś prestiżu, po prostu, że ktoś jest bardziej widziany, bardziej uznawany, po prostu, że z kim się bardziej liczą niż ze mną. I to wszystko jest gdzieś tam ukryte w nas. Ale tutaj jest powiedziane, że ta miłość, która jest z góry, wiecie, ona już taka nie jest. I tu jest powiedziane, nie jest chełpliwa. Ja widzę, jak bardzo to jest blisko. Nawet nieraz sobie tak myślę, jak w rozmowie to wynika. Z kimś rozmawiam i ja widzę, że wiele razy jest taki element, że tak bardzo szybko już chciałbym powiedzieć o tym wszystkim, co gdzieś przeżyłem, co było mi bliskie, a ja widzę, ta druga osoba też chce mi powiedzieć i na przykład nie ma tego elementu, żeby zaczekać, żeby nie od razu wszystko swoje powiedzieć. I tak sobie myślę, to jest chyba z tej chełpliwości, że człowiek chciałby od razu o wszystkim powiedzieć, takim dobrym. I może nie jest tak do końca to, tak to nie postrzegałem do końca, że to jest takie aż takie złe, ale ja widzę, ja wtedy drugiego nie umiem zrozumieć, prawda? Bo ja chciałbym powiedzieć, bo ja chciałbym o czymś opowiedzieć, co ja przeżywam, co jest dla mnie ważne. A jest to jak gdyby już w tym kierunku tej chełpliwości, takiego chlubienia się. I na pewno dobrze jest o tych rzeczach rozmawiać, ale zacząłem przeżywać coś takiego, żeby się zatrzymać. I widziałem, jaka jest droga, żeby te rzeczy, żeby nie było zazdrości, żeby nie było chełpliwości. Tu jest potem powiedziane, nie nadyma się. Myślę, że to jest też taka rzecz, która jest też bardzo blisko. Jak szybko człowiek może się nadąć, prawda? Nie unosi się, tam też jest gdzieś wcześniej. Po prostu jak szybko i jak łatwo jest dotknąć człowieka, żeby się uniósł, prawda? Coś mu nie spasuje i już się tam coś budzi. I już tam chcesz pokazać, że ty się z tym nie zgadzasz. A tu jest powiedziane, że ta miłość się nie unosi. Popatrzcie się, to jak gdyby, gdzie to wszystko się podziało, skoro tych rzeczy, ta miłość taka nie jest. Słowo Boże mówi, że krzyż Chrystusowy, po prostu to jest to lekarstwo i wy uważajcie siebie za umarłych. Ja widzę, nie ma innej drogi, żeby ta Boża miłość w taki sposób mogła się manifestować przez nasze życie, jak tylko zrozumienie, że my razem z Chrystusem umarliśmy. Zgoda nasza. Boże, ja zaczynam widzieć te rzeczy, one są we mnie, ale rozwiązanie tego problemu nie jest na drodze teraz, że ja będę bez końca próbował się z tym uporać, ale że ty już się z tym uporałeś. Ty dla tych rzeczy po prostu umarłeś i ja mam przyjąć tą twoją śmierć jako moje rozwiązanie mojego problemu. Dla tej zazdrości, dla tego unoszenia się, dla tego nadymania się. Wiecie, po prostu ten stary człowiek musi umrzeć. Dla niego nie ma innej drogi, bo jeżeli ja widzę, nie pójdę w tym takim kierunku, wiecie, to nie będzie takiej miłości, o której Słowo Boże mówi. I teraz przenieść to, wiecie, na grunt Kościoła, na grunt relacji. Ja widzę, jakie to musi być niesamowite błogosławieństwo, kiedy w takim charakterze my wobec siebie możemy postępować, zachowywać się, poruszać. I jednak widzę, apostoł Paweł wiele razy to mówił, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego. W liście do Galacjan jest potem jeszcze coś takiego napisane, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić czego innego, jak tylko z krzyża Pana Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. Ale ja widzę, że ta śmierć, po prostu to, co się w Chrystusie dokonało, to jest rzeczywistość, wiecie? Że naprawdę tylko w taki sposób można umrzeć po prostu przyjmując śmierć Pana Jezusa, wierząc w tą śmierć, że to jest jedyne lekarstwo, aby właśnie zamiast tej zazdrości, zamiast tej chełpliwości, zamiast tego nadymania się, że po prostu będąc w tej śmierci, to się w tobie nie podniesie. Ale to jest świadoma praca, świadoma znajomość Słowa Bożego, bo tu też z tego listu do Tesaloniczan czytałem, że przyjęliście naukę. Po prostu i na przykład list do Rzymian, który myślę, że i pewne rzeczy i do dzisiaj na pewno do końca tak dobrze nie rozumie, ale jeżeli chodzi o 6 i 7 rozdział w liście do Rzymian, to są tam takie rzeczy, tam jest bardzo dużo na temat śmierci, tego, co stało się w Jezusie Chrystusie, ale powiem, że nieraz, kiedy to słowo czytałem, to takie nie umiałem się w tym odnaleźć. A teraz, kiedy Pan mi zaczyna na pewne rzeczy przyświecać i to, jak się z wami tym dzielę, to wiecie, staje się to mi takie bliskie i nie dlatego, że ktoś mi każe, czy jak gdyby przepisem te rzeczy chce w moim życiu osiągnąć, ale ja widzę, że zaczynam kochać te rzeczy, że widzę, że jest rozwiązanie i że Kościół może naprawdę być świadectwem, może pięknie jaśnieć tym, co pochodzi z Chrystusa, ale bez zrozumienia tego całego dzieła odkupienia i tego, co nas dotyczy, tego, co we mnie się budzi, ja widzę, człowiek nigdy do tego nie dojdzie. Po prostu pozostanie na takim, można by rzec, jakimś przeciętnym etapie zrozumienia tego, czym jest to Królestwo Boże. I tylko, że nie pójdę do piekła, pójdę do nieba. Ale jak gdyby te rzeczy ja widzę jednak na gruncie Kościoła, widzę, dlaczego to mówię? Dlatego, że zbyt dużo rzeczy z ciała się objawia, prawda? I jest wielka nieświadomość co do tych rzeczy i dlatego Kościół często dzisiaj i w tym czasie, w którym my żyjemy, naprawdę nie oskarżając nikogo, po prostu nie potępiając, Kościołowi brakuje świadectwa. Właśnie, żeby ludzie w nas mogli widzieć Chrystusa. Właśnie, że choćby tu, co jest powiedziane o tej miłości, nie zazdrości, nie schełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. To jest wszystko to, co w naszym wnętrzu. Po prostu, jeżeli człowiek urodził się skażony grzechem, to wszystkie te rzeczy mają w nim miejsce. Postępuje nieprzystojny, szuka swego, unosi się, myśli o wielu złych rzeczach, raduje się często z niesprawiedliwości. Po prostu, jeżeli to by miało dotknąć innych, po prostu i upokorzyć ich, popatrzcie się, jak o wielu rzeczach, patrząc się na to stare życie i nie tylko na to stare życie, ja widzę, jak wiele razy po prostu robiłem tak samo, już jako chrześcijanin, to, że potrafiłem w życiu innych ludzi wierzących pewne rzeczy odkrywać, prawda, tak, nie żeby zakryć i jak gdyby w tej Bożej miłości starać się już więcej tych rzeczy nie roztrząsać, bo to i tak niczego nie zmieni. Kiedy ja mówię źle i odkrywam u innych pewne rzeczy, to i tak nie przyniesie nikomu ani zmiany, ani zbudowania, a wręcz przeciwnie, po prostu jak gdyby prowadzi nas to w kierunku tej nieufności, tej wrogości. I ja widzę, wszystkie te rzeczy jak gdyby Słowo Boże reguluje. A tu jeszcze raz wrócę do tego, co czytaliśmy z tego drugiego listu do Tesaloniczan, że tu może nie jest to tak bardzo, jak gdyby tak wiele o tej miłości powiedziane w taki sposób, jak to jest napisane w liście do Koryntian, ale jest tylko powiedziane, Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. I jeszcze jedną myślą podzielę się odnośnie tej miłości. Ja to kiedyś też sam słyszałem, ale potem mi to nagle stało się takie bardzo jasne i wyraźne. Popatrzcie się, Pan Jezus sam też powiedział, że po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, gdy miłość wzajemną mieć będziecie. I jak gdyby wiele razy ze Słowa Bożego człowiek myśli, że jest to tylko jak gdyby propozycja i że ja mam tą wolną wolę już jako chrześcijanin i ja mogę to przyjąć albo nie muszę, prawda? Ale ktoś to ujął tak i tak to powiedział, że to nie chodzi o to, że to jest jakaś Boża propozycja, ale że to tam Pan powiedział, Pan Jezus powiedział, to wam przykazuje, a więc można powiedzieć, jest to w formie rozkazu i tutaj nie ma już żadnej możliwości, żeby to jakoś inaczej potraktować, że Bóg do tego nas, jeszcze to z innej strony ujmując, On nas do tego zobowiązuje, prawda? Że Kościół tak ma żyć, że nie ma innej alternatywy i że to jest możliwe, żeby tak żyć. To wam przykazuje, abyście się wzajemnie miłowali. A więc to nie jest kwestia, czy tobie się to podoba, czy chcesz, czy nie chcesz, ale że Słowo Boże tak to ujmuje, że Pan Jezus im tak powiedział. Oni w wielu rzeczach się różnili, ale zasadnicza sprawa to było to, że mieli się miłować, prawda? A ta miłość miała się wyrażać właśnie w taki sposób, jak czytaliśmy o tym w tym liście do Koryntian. I wiecie, i tak mogę powiedzieć, kiedy to tak analizuję na gruncie jakiegoś swojego osobistego, swoich osobistych doznań, to ta śmierć, też trzeba wyraźnie zaznaczyć, to przyjmowanie śmierci Chrystusa dla tych skażonych rzeczy, które są w nas, ja widzę, to boli. Wiecie, bo to jest co jest takie naturalne w nas, wszystkie te nasze relacje, reakcje, ale one są skażone. I teraz, kiedy Pan ci zaczyna przyświecać i pokazuje ci, że to musi umrzeć, bo Słowo Boże też z jednej strony mówi, umartwiajcie to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Ale gdybyśmy to tak rozumieli, jak w średniowieczu i może już nie tak daleko, że oni się nawet biczowali to ciało i to ciało było wrogiem, to nie o to chodziło, prawda? Ale że jednak jest ten element, że widząc te rzeczy dzięki łasce Bożej, że Bóg zaczyna nam przyświecać na to, co jest skażone, na to, co jest niewłaściwe w tym moim życiu, że Bóg pokazuje, że te rzeczy mają umrzeć. Ale On pokazuje przede wszystkim na to, że to w Chrystusie już się stało. I teraz jak gdyby nasza odpowiedzialność jest taka, czy my w takim kierunku chcemy iść, czy my chcemy to przyjąć, czy pozwolimy, aby ta śmierć Chrystusa dotknęła tego. Ja widzę, i to jest wolność. I niekiedy towarzyszy temu jednak takie zmaganie, taki ból, po prostu to boli jakoś. Nie wiem, jak wyrazić i powiedzieć, ale myślę, że każdy z nas to rozumie, że jest to ból duszy, prawda? To nie jest ból fizyczny, ale jednak to boli, bo coś w nas ma umrzeć. A nawet by w świetle Słowa Bożego można było rzec, że wszystko, co pochodzi z nas, aby to, co z Chrystusa mogło rość. Ale widzę, że kiedy człowiek zaczyna tych rzeczy dotykać, zaczyna ich smakować, to ja tak bym mógł powiedzieć, chcę więcej tego życia. Chcę, aby Pan Jezus był więcej uwielbiony, aby był więcej wywyższony i aby z tego, wiecie, w tych naszych relacjach na gruncie Kościoła płynęło to zaufanie, to bezpieczeństwo, ten pokój, ta ufność wzajemnie do siebie, ta szczerość, otwartość po prostu. I widzę, to jest możliwe wszystko. Ten pierwszy Kościół tak wiele z tego wszystkiego doświadczał i od samego początku było niesamowicie dużo niebezpieczeństw, ale to sam Pan Jezus Chrystus, to sam Pan Kościoła, który jest głową, dbał o to, aby ten Kościół był świadectwem, aby te rzeczy, które są z Jego charakteru, z Jego tego dzieła odkupienia, żebyśmy w nich chodzili, w nich byli. I teraz na przykład samą jak gdyby formułę świętości, poświęcenia zaczynam widzieć tak szerzej. Wiecie, że jak to będzie niesamowite, to bycie w tej Bożej chwale, kiedy nie będzie nic, co będzie skażone, nie będzie nic, co byś musiał ukryć, to będzie ta pełna wolność, do której nas już Pan teraz prowadzi. Nie będzie nic, co będzie pochodzić z grzechu. I to jest to pełne nasze bezpieczeństwo, pełny nasz pokój, bo tam jeszcze potem jeszcze jest taka jedna rzecz z tego listu do Tesaloniczan i na tym zakończę. List do Tesaloniczan, ten drugi. Tam jeszcze jest w taki prosty sposób o tym powiedziane. 16 wiersz, 3. A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Prawda, że niesamowite? Niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Ten pokój to jest jak lekarstwo, jak balsam. Czy to będzie w domu, czy to będzie w pracy, czy to będzie gdzieś daleko, blisko od rodziny. A tu jest powiedziane, a sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi. Z jednej strony widzę, kiedy zaczynamy to odkrywać, to tak jak mówię, że są to niesamowite rzeczy, ale z drugiej strony to jest normalne, prawda? że to jest to nasze dziedzictwo w Panu, pokój mieć zawsze i wszędzie. A kiedy tak znowu wracając, patrząc się na swoje życie, ja widzę, jak wiele razy tego pokoju mi brakuje, jak wiele razy okoliczności zabierają albo próbują zabrać ten pokój, próbują go zniszczyć, próbują go zburzyć. A to też jest taka szczególna cecha dzieci Bożych i szczególnie, wiecie, było to widać poprzez wieki, tak jeszcze tylko to wspomnę, poprzez wieki to było widać w obliczu, kiedy ludzie wierzący szli na śmierć. Wiecie, to, co w szczególny sposób ich cechowało i można powiedzieć, że to już i w Starym Testamencie ludzie przeżywali, że oni w obliczu zagrożenia życia czy tortur, oni byli wypełnieni tak daleko tym pokojem, że to nie oni się bali, ale wrogowie widzieli coś wyjątkowego. Wiecie, to ten pokój, prawda? Ten pokój zawsze i wszędzie. I ja widzę, to działało, prawda? Zawsze i wszędzie. W obliczu najgorszych rzeczy oni ten pokój mieli. Bo tam jest powiedziane, a sam Pan pokoju, niech wam da pokój zawsze i wszędzie. I widzicie, teraz problem też, tak teraz jeszcze taka myśl się mi nasunęła. Wiele razy ja widzę, człowiek żyjąc tylko na tej płaszczyźnie, tej codzienności, tego, co trzeba zrobić, po prostu co kupić, co załatwić. Po prostu ja widzę, my żyjemy poniżej tego Bożego standardu, już jako dzieci Boże. A ja widzę, te wszystkie rzeczy powinny być, które, jeżeli chodzi o świat, które są takie normalne, one powinny być poniżej, a powyżej powinno być to, co mamy w Jezusie Chrystusie. Ale widzę, że temu towarzyszy jednak to, co jest napisane w liście Judy i może w innych miejscach. Podejmijcie walkę o wiarę. Nie pozwólcie się obrabować z tych rzeczy, bo Pan Jezus powiedział, że ja przyszedłem po to, aby moje owce miały życie w obfitości. I często widzę, że ludzie wierzący sprowadzają to do tego, bo to już nie jedna rozmowa była i myślę, że i moje myślenie wiele razy też jest podobne, że tą obfitość my rozumiemy tylko w kategoriach materializmu. I to już nieraz słyszałem. Widzisz, jak Pan mi błogosławi, mam wszystko, prawda? Ale to nie o to chodzi. My mamy mieć potrzeby zaspokojone, a nie wszystko, prawda? On zaspokoi wszelką potrzebę waszą. To, co jest ponad potrzebę, to nawet gdzieś ostatnio czytałem, że to już jest pójście jak gdyby w kierunku rozkoszy. Ale widzę, że bardziej, żeby być skupionym na tym, co w Chrystusie Jezusie mamy i co się jest jak gdyby prawnie, jako my, jako Jego dzieci, prawda? Tak jak w tym ziemskim życiu jest, że jeżeli ktoś ma bogatych rodziców, to automatycznie jest to związane z tym, że on to dziedziczy wszystko, że skoro się urodził w tej rodzinie, to jest to jego. Tak samo i my narodziliśmy się do Bożej rodziny, do Bożego Królestwa. I to, co Słowo Boże zapewnia temu Kościołowi, to jest dla nas, dla każdego. I ten pokój jest dla ciebie i dla mnie, gdziekolwiek będziemy. Niech imię Pana Jezusa będzie uwielbione. Jestem Bogu wdzięczny, że możemy tutaj być razem z wami, że mogę się dzielić słowem, mogę się dzielić tym, wiecie, co przeżywam w swoim sercu z Panem i chcę być dalej użyteczny w Jego rękach, chcę ten Kościół miłować, chcę Mu służyć i chcę, żeby mnie Pan tego uczył, żeby to było, wiecie, z tej obfitości, którą człowiek bierze od Niego i żeby z tego wszystkiego Jemu była chwała. To jest nasze najbezpieczniejsze miejsce, bo jeżeli cokolwiek człowiek chce wziąć dla siebie, to jest, można powiedzieć, że wiele razy początek upadku. A jeżeli Pan Jezus jest we wszystkim uwielbiony, to jest nasza radość, nasze bezpieczeństwo. Chwała Jezusowi. Amen.